No a jak to czwartek przy telefonie Poranka Wnet jest redaktor Jan Bogatko, który pędzi pociągiem.
Tak jest, dzień dobry Państwu, pędzę tym pociągiem, ale mimo to nie przyglądam się krajobrazowi, a szkoda, lecz sprawom polsko-niemieckim, czy niemiecko-polskim, czy polsko-niemiecko-francuskim, czy unijno-polskim. Heiko Maas, nowy minister spraw zagranicznych, 6 godzin po otrzymaniu nominacji na to stanowisko ruszył do Paryża, do swojego przyjaciela politycznego Jean-Yves Le Drian, żeby omówić współpracę w związku z planami Macrona reformy Unii Europejskiej. A więc bardzo szybko, w 6 godzin po nominacji znalazł się w Paryżu, to jest rekord, tego dotąd nie było. A przecież to jeszcze nie koniec planu peregrynacji ministra Maasa, bo niebawem, czyli w piątek, czyli jutro, uda się do Warszawy.
W piątek albo w poniedziałek. Tutaj zdania są rozbieżne. Polskie media mówią o poniedziałku.
Starałem się to wyjaśnić i zbadać. I jednak nie znalazło to potwierdzenia w źródłach, niedyplomatycznych zresztą, tylko czysto medialnych, którymi się posłużyłem. Na stronie ani Urzędu Kanclerskiego nie ma informacji, a mimo że polskie media to podawały, że kanclerz Merkel uda się do Warszawy w poniedziałek. Natomiast znalazłem informację, że Heiko Maas uda się w piątek do Warszawy. Być może moje informacje są niepełne. Być może informacje Polskiej Agencji Prasowej pochodzące z kół dyplomatycznych są bardziej precyzyjne, ale ja po prostu, że się tak wyrażę, z ostrożności procesowej opieram się na zasadzie 3 źródeł, które muszą potwierdzić informacje, 2 źródeł, które muszą potwierdzić sensacje i tych źródeł niestety nie znalazłem. Ale kim jest Heiko Maas, który przyjedzie do Polski czy w piątek, czy w poniedziałek? Jest to były minister sprawiedliwości, z którym mieliśmy w Polsce parę kłopotów, a mianowicie ten pan miał nieładny zwyczaj ingerowania w wewnętrzne sprawy ustawodawcze zaprzyjaźnionego sąsiedniego państwa. I to nie było dobrze widziane. Zresztą Heiko Maas nie miał też najlepszej opinii w Niemczech, zwłaszcza wprowadzenie przez niego cenzury, która nazywa się formą karania za mowę nienawiści w internecie, wywołała miażdżącą krytykę również ze strony organizacji, które do tej pory stawały raczej w obronie tak zwanego europejskiego systemu wartości. Tu okazuje się, że ten tak zwany europejski system wartości, czyli system norm wprowadzony w Unii Europejskiej, staje się coraz bardziej pusty, ale w sumie można powiedzieć, jest wszystko w porządku. Niemcy mają nowy rząd w rekordowym tempie, zaledwie 5 roku, a już stara kanclerz, och Boże, nie wolno mi używać tego określenia w stosunku do damy, kanclerz została ponownie kanclerzem.
Czy pana redaktora coś w tym nowym rządzie zdziwiło? Któraś nominacja ministerialna jest zaskoczeniem?
Pewnym zaskoczeniem była właśnie nominacja pana ministra Maasa, dlatego że Zygmunt Gabriel się sprawdził, był uważany za dobrego szefa dyplomacji, był wszędzie mile witany, był przez wszystkich lubiony i doceniany. Zresztą przeprowadzono liczne ankiety w Niemczech, z których wynika, że Niemcy w gruncie rzeczy bardzo żałują, że Gabriel nie jest już szefem niemieckiej dyplomacji. Być może obawiają się, że Maas może stłuc zbyt wiele porcelany. Czy tak będzie? Naprawdę tego nie wiem. W rozmowach z ministrem spraw zagranicznych w Paryżu Maas i minister francuski nie poruszali sprawy Polski jako jednej z głównych punktów rozmów na temat Unii Europejskiej czy też stosunków francusko-niemieckich. To jest może dobry omen. Być może Heiko Maas będzie innym językiem mówił w Warszawie podczas piątkowej lub poniedziałkowej wizyty.
A my złamiemy tradycję i zadzwonimy do pana redaktora albo w poniedziałek, albo we wtorek, żeby efekty tej wizyty podsumować na antenie Poranka Wnet. A teraz życzę bezpiecznej podróży i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To było połączenie z Janem Bogatką, któremu przysłuchiwał się Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, który trzyma w ręku telefon. Na telefonie jest Twitter albo Facebook. I właśnie Twitter był bohaterem dnia 13 marca. To był wtorek, kiedy w Muzeum Żydów Polskich POLIN odbył się wykład epidemii mowy nienawiści, jak blisko marca 68 roku jesteśmy. Michał Bilewicz, profesor Michał Bilewicz, takiż to wykład przedstawił i pewnie przyszedłby ten wykład bez większego echa, gdyby nie było na nim pana Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pana relacji na Twitterze z tegoż wydarzenia. Co pana uderzyło? Dlaczego pan... No może niech pan opowie, cóż to było. Niech ja już nie będę mówił, tylko niech świadek naoczny opowie, cóż to był za wykład.
Znaczy, ja przede wszystkim muszę to powiedzieć, że uważam za rzecz dobrą i słuszną, abyśmy jako osoby o poglądach narodowych, konserwatywnych, czy po prostu prawicowych, nawet jak ktoś ma poglądy, nazwijmy to soft prawicowe, żeby jednak bywać na wydarzeniach organizowanych przez naszych ideowych przeciwników czy oponentów i słuchać uważnie tego, co oni mówią, ponieważ oni często, dużo i chętnie mówią także na nasz temat. I my powinniśmy być z tym na bieżąco, dlatego że podczas takich debat, wystąpień, czy to Fundacji Batorego, czy właśnie podczas jakichś takich paneli, jak, czy wystąpień jak w niektórych instytucjach kultury, a wiemy przecież, że wiele instytucji kultury jest zdominowanych przez lewicę, często skrajną lewicę i niestety wicepremier Gliński nie zdołał tutaj jak na razie zbyt wiele zmienić i nie zanosi się na to. Tam jest sformułowana jakby taka narracja, no, która po prostu kształtuje kadry, lewicowe, liberalne kadry, które i stara się kształtować młode pokolenie. Oczywiście wiem, że lewica jest trochę niezadowolona z tego, jak im to wychodzi, ale to inna sprawa. Co efekty się działo w Muzeum Historii Żydów
marne,
Polskich?
Bo mogliśmy usłyszeć także o sobie, przede wszystkim o sobie, jak liberalno-lewicowa elita widzi nas, Polaków.
No tak, chociaż... Te narracje ich są dosyć, powiedziałbym, sprytnie formułowane, no ale do rzeczy. Wystąpienie w Muzeum Historii Żydów Polskich było elementem całego cyklu wydarzeń związanych z marcem 68. To wystąpienie, które mnie zainteresowało, miało tytuł Epidemię mowy nienawiści i miało dotyczyć właśnie badań socjologicznych czy psychologicznych nad obecnością tak zwanej mowy nienawiści. Ja się pojęciem mowy nienawiści interesuję no, już od dobrych wielu lat, bo kiedy Platforma próbowała przepisy w tej sprawie wprowadzać, już na ten temat pisałem, to było z 5, może 6 lat temu. I uważam, że jest to bardzo niebezpieczne, znaczy bardzo, za bardzo niebezpieczne zjawisko uważam też fakt, że niektórzy z prawicy przejmują pojęcie mowy nienawiści, próbują je obracać przeciwko przeciwnikom. To jest bardzo niebezpieczne pojęcie, tak samo jak pojęcie tak zwanego fake news, ale to już inna sprawa. No i ku mojemu zdumieniu okazało się, że wystąpienie, które miało być wystąpieniem naukowym, było tak naprawdę wystąpieniem głęboko politycznym, głęboko publicystycznym, którego ponad połowa była czymś w rodzaju takiego luźnego przeglądu prasy, a nawet nie prasy, tylko przeglądu Twittera. To znaczy z połowa slajdów w tym muzeum, w tej wystawie, to były po prostu zrzuty tweetów różnych osób, okładki tygodników prasy, czy nawet po prostu zrzuty ekranu z komentarzami z różnych portali, mające dowodzić właśnie głębokiego antysemityzmu u Polaków, przyzwolenia na taką retorykę, mowę nienawiści, jak oni to mówią, względem różnych mniejszości. No i to oczywiście było też poparte całą masą różnych badań socjologicznych, czy nawet eksperymentów psychologicznych, polegających na sadzaniu ludzi, pokazywaniu im komentarzy o różnej treści, sprawdzaniu ich reakcji. Natomiast no, wnioski, które z tego wypływały, no, można nazwać no, bardzo kontrowersyjnymi, dlatego że wiele publikacji prasowych, które są w mojej ocenie, myślę, że w większości Polaków, elementem normalnej debaty, jak na przykład analizowanie, czy w tle sporu z Izraelem nie ma sprawy roszczeń żydowskich względem naszego państwa, roszczeń majątkowych. No jest to element normalnej debaty, jest to jakiś wątek, który trzeba zbadać, poruszyć, przedyskutować, a tam się okazuje, że jeżeli ktoś to porusza, to już jest przejaw antysemityzmu wtórnego, tak zwanego, narcystycznej tożsamości narodowej, wypierania odpowiedzialności za zbrodnie i tak dalej. Jest stworzony cały bardzo bogaty aparat pojęciowy. Trzeba wiedzieć, że pan profesor Michał Bilewicz, młody pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ledwie kilka lat starszy ode mnie, jest obecnym czy byłym członkiem krytyki politycznej, więc jest po prostu reprezentantem też tych skrajnie lewicowych grup i również związany jest z mniejszością żydowską, był naczelnym pismem tej mniejszości. No i po prostu tworzy poprzez takie wystąpienia pewną narrację, w której nagle, nie wiem, ponad połowa społeczeństwa może się znaleźć w szufladce z etykietą antysemici, prawda? Ja dlatego, myślę, że tam na przykład było badanie takie, że ludziom pokazywano różne modele ewentualnego rozdziału pieniędzy pomiędzy Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Powstania Warszawskiego. I tam było, nie wiem, 5, 6, 7, 8 rodzajów przewidziane tych podziałów pieniędzy i pytano ludzi, który model oni bardziej by preferowali. No i wielu ludzi zaznaczyło taki model, w którym najmniej pieniędzy trafiało na Muzeum Historii Żydów Polskich, ale zarazem też mało pieniędzy lub najmniej trafiało na...
70 tysięcy dla Powstania Warszawskiego, 10 tysięcy dla Muzeum Polin. Ja niestety Muzeum Polin dało tylko audio. Ja nie widziałem, nie ma materiału na stronie Muzeum Materiału Wideo, więc nie widziałem tych slajdów, ale dobrze pamiętam...
Ja te rzuciłem na Twittera,
tak,
można zobaczyć.
Wszystkie inne pokazywane przez pana profesora propozycje dawały więcej na Polin niż na Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie wiem, czy wszystkie inne, natomiast
ale większość z nich,
niezależnie
i tylko
od tego,
dawało więcej, wyraźnie więcej, ale mniej dla każdego.
Niezależnie
dla
od tego wyciągnięcie takiego wniosku, że ludzie zaznaczali akurat tą opcję, że żeby specjalnie dać jak najmniej na Muzeum Polin, a nie po prostu, żeby suma wydatków na instytucje kultury była jak najmniejsza. Albo, że na przykład nawet to, że być może rzeczywiście respondenci byli motywowani tym, że nie chcą dawać pieniędzy na Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, ale czy to rzeczywiście musi być motywowane antysemityzmem? No może jest po prostu motywowane brakiem przekonania i będzie jeszcze bardziej do tego, jak ta placówka jest prowadzona. Jeżeli na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich zrobi w ciągu następnych 5 lat jeszcze 10 takich wykładów, to jestem pewien, że przy następnym takim sondażu nie 20 czy 30% osób zaznaczy pozycję, gdzie będą małe środki dla Polin, ale 90%. I teraz pytanie, czy to jest objaw zdrowego rozsądku, czy antysemityzmu? No my musimy gdzieś zachować właśnie zdrowy rozsądek i mam wrażenie, że pan profesor Bilewicz, lansując różne tezy, no po prostu zupełnie ten zdrowy rozsądek utracił lub go po prostu nie prezentował. No.
Rzeczywiście, kiedy słuchałem tego wystąpienia, odtwarzałem go wczoraj wieczorem, to
przemęczył pan ponad godzinę.
Tak, 90 minut trwa, ja wytrzymałem 73, bo rano trzeba wstać i od 7:10 powiedzieć poranek wnet, więc nie mam tyle czasu. Zresztą o 23 minuta tego nagrania pojawia się radio wnet, więc pan profesor słucha, pozdrawiamy bardzo pana profesora Michała Bilewicza.
A to ciekawe jest radio wnet, dlatego że radio wnet posłużyło za coś w rodzaju wewnątrz żydowskich rozliczeń.
Tak jest, bo u nas
dlatego,
był pan Hoffman.
U was był reprezentant jakiejś organizacji żydowskiej, o której zresztą wiele nie słyszałem i ona została wymieniona, ten autor tego, tak z tego stowarzyszenia żydowskiego, jako współautor wypowiedzi antysemickiej, gdzie dopatrywał się jakiegoś drugiego dna w kwestii tak nacisków na Polskę, możliwych ewentualnie dna z roszczeniami, tak? Czyli nawet będąc tutaj reprezentantem stowarzyszenia żydowskiego, można dostać nominację na antysemitę.
To nie ma różnicy, ale już to jest niesamowite, bo pan profesor zaznaczył w zasadzie, nie wiem, 3/4, 60% polskiego społeczeństwa jako antysemitów i to było uderzające, kiedy powiedział, że jeżeli ktokolwiek doszukuje się innych elementów w kryzysie polsko-izraelskim niż tylko prosta dbałość o mit Holokaustu, jest antysemitą. W sensie, znaczy ja wypowiadając to zdanie, też w wizji pana profesora Bilewicza staje się antysemitą.
No tak. I być może tak. I teraz rozróżnijmy dwie rzeczy. Nie ma nic nagannego w robieniu badań dotyczących różnych postaw. Natomiast z wnioskami badacze jednak powinni być ostrożni. Badania powinny być prowadzone metodologicznie, poprawnie, a nie pod tezę. Słuchając pana profesora Bilewicza przez ponad godzinę miałem wrażenie, że jednak jego badania są robione pod tezę. O metodologii się prawie nie zająknął, tylko poświęcił większość uwagi właśnie tym publicystycznym różnym wykwitom, niezależnie od ich jakości, bo prawda, jest jednak różnica pomiędzy okładką do rzeczy, na której jest gwiazda Dawida, a pomiędzy komentarzami zeskanowanymi z forum anonimowymi. To jest po prostu duża różnica.
A tweetem Magdalena Ogórek, która przypomina poprzednie nazwisko rodziny pana Borowskiego.
Wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz umyka w tej całej dyskusji, bo większość osób właśnie zwróciła uwagę na to, że Muzeum Historii Żydów Polskich jest finansowane przez podatnika i podatnik tutaj finansuje placówkę, w której wygłaszane są wystąpienia z antypolskimi tezami. I to jest prawda, to jest skandaliczne. Natomiast mi w tym wszystkim brakuje jakiejś takiej autorefleksji ze strony jednak środowisk żydowskich. To znaczy, czy naprawdę, bo tam na sali było dużo osób, kilkaset osób, część z nich to byli ci emigranci marcowi, to byli ludzie z zagranicy, za mną siedzieli jacyś panowie w jarmułkach, którzy dyskutowali po angielsku pomiędzy sobą o roli głównych rabinów w różnych państwach, czy oni są po to, żeby manipulować Żydami, czy nie po to i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że ci ludzie, część z nich, tam był gros na sali, oni są autentycznie, jakby to powiedzieć, przestraszeni faktycznym czy rzekomym polskim antysemityzmem. Natomiast oni w ogóle nie mają autorefleksji, że robiąc takie wykłady w takim muzeum, jak Muzeum Historii Żydów Polskich, oni naprawdę rozbudzą negatywne nastroje względem społeczności żydowskiej. I na przykład pan Bilewicz, który jest byłym naczelnym pism żydowskich, jeżeli wychodzi z takimi tezami, nie wiem, czy on sobie wyobraża, że robi przysługę społeczności żydowskiej, oskarżając wszystkich Polaków na prawo i lewo antysemityzm, czy może chodzi o to, żeby takie nastroje faktycznie wywołać. Na przykład pani ambasador Azari, która w najdelikatniejszym momencie, no, gdyby chcieć ugodzić Polaków, to lepiej wybrać nie mogła, niż żeby na rocznicę w Auschwitz zacząć pouczać nas w sprawie ustawy IPN, gdzie wiadomo, że sprawa jest delikatna. Wszyscy jesteśmy w pewien sposób, jakby to powiedzieć, trochę sfrustrowani tym, że są używane te sformułowania polskie obozy koncentracyjne bardzo niesprawiedliwie, prawda, że jest nam przypisywane jakaś współodpowiedzialność za to, że te obozy Niemcy pobudowali w Polsce, gdzie wiadomo, że Polacy nic nie mieli z tym wspólnego, że taka decyzja zapadła, że akurat w Polsce. Wiemy, że w niektórych środowiskach żydowskich jest ten mit, że Niemcy wybrali Polskę
nie bez
przyczyny, jak to niektórzy Żydzi mówią. I w tym momencie pani ambasador Azari wybrała taki moment, żeby wygłosić swoje wystąpienia. No i pytanie, jakby, czy ona nie zdawała sobie sprawy w tym MSZ-cie Izraela, jakie to w Polsce wywoła konsekwencje? Może jest tak, że tak naprawdę Izraelowi wcale nie zależy na dobrych relacjach. Może jest tak, że to polskiej klasie politycznej zależy na tych dobrych relacjach. Z tamtej strony po prostu jedzie pewien polityczny walec, który wszystkie podkręcia polskich dziennikarzy, jak Ziemkiewicz napisał o parchach, czy ktoś tam inny niestosownie Chciwych żartował parkach. W TVP, będą wykorzystywać bardzo bezwzględnie, żeby nas stygmatyzować. Z rzeczy, z historii, na przykład Ruchu Narodowego, bardzo bezwzględnie będą wyciągane wszystkie cytaty dotyczące konfliktów polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, które były, nikt temu nie zaprzecza. I po prostu będziemy stawiani pod pręgierzem. I jeżeli tak by wyglądała ta sytuacja, że toczy się tu pewna cyniczna, przynajmniej ze strony niektórych środowisk, bo na pewno jest mnóstwo przyzwoitych, uczciwych Żydów, którzy chcieliby, żeby te stosunki poukładały się dobrze, jak na przykład wystąpienie pana
Hoffmana w Radio Wnet.
Tak, czy pana Orła na klubie Ronina, które sobie obejrzałem ponad godzinę, gdzie mówi o swoich żydowskich korzeniach, jest szczerze zatroskany tą całą sytuacją. Takich osób jest niemało. Natomiast obawiam się, że te czynniki polityczne po prostu grają tą sprawą i skrajna lewica, jak środowiska typu Krytyka Polityczna, czy właśnie jak profesor Bilewicz, który jest tak na marginesie, zdaje się, szefem Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim i dostał właśnie kolejny wielomilionowy grant z instytucji podległej wicepremierowi Gowinowi, w ramach której będzie badał naszą polską mowę nienawiści, mowę pogardy i udowadniał swoje tezy. Mam wrażenie, że ci ludzie posługują się tymi wszystkimi faktami, a zresztą trochę w innych intencjach niż dobre stosunki polsko-żydowskie, no po prostu.
Pan profesor był łaskaw zdefiniować mowę nienawiści na tym wykładzie?
A właśnie nie, ja zapytałem o to. Ja zapytałem na koniec po godzinie międlenia tych tematów antysemicko-ksenofobiczno-nienawistnych, gdzie został przedstawiony taki pentagram uprzedzeń. Nawet w kształt pentagramu ułożone było 5 różnych typów uprzedzeń. I
islamofobia,
homonegatywność, to jakiś nowy termin na określenie przywiązania do tradycyjnej chrześcijańskiej moralności w kwestiach seksualnych i płciowych. Więc tak, stosunek negatywny do Romów, seksizm,
islamofobia, antysemityzm.
Mózg i już mi paruje, kiedy próbuję wszystkie te uprzedzenia sobie przypomnieć.
Brakuje nam piątego uprzedzenia, ale znajdziemy je.
Tak, jest to też na tych slajdach, które wrzuciłem do internetu. No i Ja na koniec zapytałem właśnie, jaka jest metodologia, bo właśnie, jak mówię, profesor Bilewicz nie zająknął się o tym, jak właściwie kwalifikowane były wypowiedzi jako mowa nienawiści, a gdzie przebiega granica między mową nienawiści, a jakimś, powiedzmy, zasadnym krytycyzmem. No bo jeżeli mamy na przykład teraz sprawa tego świeża zabójstwa tego szpiega, byłego szpiega rosyjskiego w Rosji, prawda? I tak pada jest. Znów dużo słów. Dzisiaj rano słuchałem jednego z redaktorów tak zwanej Dobrej Zmiany, który mówi o rosyjskich władzach reżim, zbrodniczy reżim i tak dalej, przypisuje różne złe rzeczy. Mamy prawo mówić złe rzeczy o Rosji, a okazuje się, że nie mamy prawa powiedzieć jakichś krytycznych uwag o Izraelu, prawda? I teraz, gdzie przebiega granica między krytycyzmem uprawnionym a mową nienawiści? No i tu odpowiedź pana profesora Bilewicza, jaka padła. Otóż oni, żeby zakwalifikować coś jako mowę nienawiści, pokazywali to przedstawicielom mniejszości. Jeżeli te mniejszości czuły się bardzo mocno jakby poruszone, dotknięte, obrażone tym, co przeczytały, no to wtedy to było tak kwalifikowane. No ale w prostym jakby wniosku, taka metoda metodologia powoduje, że jeżeli jakaś mniejszość jest przewrażliwiona na swoim punkcie albo jakoś taka, nazwijmy to, szczególnie histerycznie podchodzi do tego, co się o niej mówi, no to jakby zakres mowy nienawiści automatycznie może eksplodować na połowę debaty, 3/4 debaty, może 100% debaty. Przecież ja przez ostatnie 10 lat stoczyłem dziesiątki rozmów z przedstawicielami lobby LGBT i faktem jest, że są to ludzie przewrażliwieni mocno na swoim punkcie. No, wszędzie się dopatrują, że ktoś coś zrobił przeciwko nim. Chociaż jakaś krzywda im w Polsce się naprawdę nie dzieje i z Żydami jest czasami podobnie. No, nie jest tajemnicą, że bywają przewrażliwieni na swoim punkcie. Oczywiście ma to pewne podstawy, szczególnie w państwach zachodnich, gdzie rzeczywiście dochodzi do wielu przestępstw wobec ludzi narodowości żydowskiej czy wyznania.
Synagogi muszą być chronione przez policję.
Natomiast nie
przez policję,
w Polsce, prawda?
W Polsce.
Pan Bilewicz sam w swoim wystąpieniu podkreślił, że w Polsce ilość przestępstw z nienawiści wobec Żydów nie wzrosła, jest stabilna, jest niewielka. Są to głównie przestępstwa polegające na tym, że ktoś coś źle napisał czy powiedział, a nie jakieś fizyczne ataki, jakie na co dzień mają miejsce na przykład w Niemczech, gdzie nieustannie atakowane są żydowskie szkoły czy jakieś obiekty kulturalne czy synagogi. Więc zachowajmy miarę. Ktoś w internecie zadał panu profesorowi Bilewiczowi pytanie, czy porównywał poziom tych aktów nienawiści, mowy nienawiści w Polsce z innymi państwami. Odpowiedź niestety nie padła. Natomiast moim zdaniem ten temat absolutnie środowiska prawicowe narodowe i konserwatywne powinny drążyć i po prostu my musimy bardzo uważnie patrzeć na to, jakie badania w tym zakresie są robione za pieniądze podatnika, dlatego że te badania służą później za podstawę do formułowania wniosków politycznych, także za granicą wobec całego naszego państwa i społeczeństwa.
To ja na koniec tylko poproszę pana o komentarz do słów Jarosława Sellina, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Współpraca tegoż ministerstwa z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest dobra, merytoryczna. Pan minister powiedział, że dotacja podmiotowa na Muzeum POLIN ze strony ministerstwa wynosi prawie 9 milionów złotych rocznie. Jest stabilna, umożliwia funkcjonowanie tego muzeum. Również liczne dotacje celowe na różne zadania są mu przyznawane. I pan minister Sellin, to jest wypowiedź, żeby było, nie było manipulacji, z 8 marca pan minister podkreśla, że jest zadowolony z tego, jak działa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jak to skomentować?
Jest to element polityki rządu, która jest polityką, powiedziałbym, takiego bardzo defensywnego podejścia do problemu, który niewątpliwie jest w sytuacji konfliktu polsko-izraelskiego i z częścią tych środowisk, tej żydowskiej diaspory. Minister Sellin to jest człowiek, który również postulował budowę któregoś z tych nowych muzeów.
Czy my hasydyzmu polskiego.
Ruch Narodowy, jesteśmy przeciwni, jesteśmy sceptyczni, bo to będzie po prostu kolejna trybuna do chłostania nas, jeżeli ktoś sobie w rządzie wyobraża, że my zostaniemy docenieni, poklepani po plecach, o, wy Polacy, jesteście dobrymi gojami, budujecie tutaj nam kolejne muzea, kochamy was. No nie, niestety takie słowa nigdy nie padną i będzie po prostu
można
pytanie...
powiedzieć, że te muzea są potrzebne, tylko może nie w formie atakowania narodu polskiego, tylko budowania porozumienia, bo jednak społeczność żydowska żyła trochę obok społeczeństwa polskiego. Polskiego, ale była jednym z współtwórców Rzeczpospolitej, miała własny sejmik w pierwszej Rzeczypospolitej.
Jest to wszystko element naszej historii, natomiast pytanie, czy kolejne są kolejne placówki, dlatego że ja na przykład chętnie bym obejrzał po prostu wystawę czasową o hasydyzmie, albo nawet dwie czy trzy w Muzeum Historii Żydów Polskich. Nie uważam, że trzeba powołać kolejną placówkę. Pilniejszą sprawą zdecydowanie jest na przykład Muzeum Ludobójstwa na Polakach, które należy być może postawić tuż koło obozu Auschwitz, po to, żeby w ogóle ktoś się dowiedział, że Polacy byli również mordowani w obozie Auschwitz i innych niemieckich obozach koncentracyjnych. Muzeum Kresów, Muzeum Ziem Odzyskanych, Muzeum Historii Polski, które od 10 lat istnieje i nie można go zbudować i tak dalej, i tak dalej. Muzeum Historii Żołnierzy Wyklętych. No jest tego masa takich tematów, które są w polskiej historii nieopisane, a budowanie trzech muzeów o tematyce żydowskiej tylko po to, żeby załagodzić kryzys, to jest logika naprawdę, no to jest jakiś amok. Zupełnie nie potrafię tego zrozumieć i wydaje mi się, że też jeszcze na jedną rzecz chcę bardzo wyraźnie zwrócić uwagę. Apeluję do wszystkich ludzi właśnie o patriotycznych poglądach, nie tylko narodowych, żeby bardzo uważnie patrzyli rządowi na ręce, ministrowi Glińskiemu, Sellinowi, premierowi Morawieckiemu, czy w ramach jakiegoś próby, że tak powiem, wkupienia się w dobre stosunki w tym całym kryzysie, nie zrobią znów takiego błędu, żeby jakąś nową instytucję powołać jako instytucję publiczno-prywatną. Bo przypominam, że rząd w tej chwili nie ma wpływu na to, co się dzieje w Muzeum Historii Żydów Polskich, ponieważ ono zostało powołane na zasadzie trójstronnej umowy pomiędzy prywatnym żydowskim stowarzyszeniem, miastem stołecznym Warszawa i Ministerstwem Kultury. Moim zdaniem instytucje o newralgicznym znaczeniu dla polskiej polityki historycznej powinny być instytucjami stricte rządowymi. I być może nawet w przypadku Muzeum Polin należałoby zmierzać do zmiany tego statusu, żeby była to instytucja rządowa, realizująca polską politykę historyczną. Jeżeli na przykład byłyby tam organizowane antypolskie wykłady, to po prostu, żeby minister kultury mógł normalnie zmienić dyrektora i muzeum, na które płaci polski podatnik, żeby realizowało polską politykę historyczną, a jeżeli na przykład Izrael jest zainteresowany realizacją żydowskiej polityki historycznej w Polsce, no to może zbudować na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich w Izraelu i tam zaprezentować swoją własną wersję i będziemy polemizować, będzie normalna debata. Natomiast sytuacja taka, że ktoś za nasze pieniądze robi nie naszą politykę historyczną, jest dla mnie, znaczy jest jeden z powodów, dla których nastroje antyżydowskie mogą narastać. I ja osobiście uważam, że nie widzę w tym nic dobrego.
Tu musimy postawić kropkę. Gościem Poranka Wnet był Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i do zobaczenia. A my mamy teraz dla Państwa reklamę.